Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Undiscovered Self, The Dilemma of the Individual in Modern Society, to krótki esej z pogranicza psychologii analitycznej, filozofii społecznej i refleksji religijnej.
Opublikowany przez C.G. Junga w realiach powojennego XX wieku. Jung, szwajcarski psychiatra i twórca psychologii analitycznej. Analizuje w nim położenie jednostki wobec państwa masowego, ideologii oraz rosnącej wiary w statystykę i organizację. Jego zasadnicze pytanie brzmi, czy człowiek może zachować moralną odpowiedzialność, gdy coraz częściej myśli, ocenia i działa jako część zbiorowości. Odpowiedzi nie szuka w programie politycznym. Kieruje uwagę ku psychice, a zwłaszcza ku temu, co nieświadome i niedostatecznie rozpoznane w każdym człowieku.
Tytułowe nieodkryte ja oznacza obszar osobowości, którego nie da się wyczerpać publicznym wizerunkiem ani społeczną rolą.
Książka jest zarazem ostrzeżeniem przed fanatyzmem i obroną samopoznania.
Nie jest podręcznikiem terapii, lecz wymagającym argumentem, że dojrzałość jednostki ma konsekwencje także dla życia zbiorowego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, masowe społeczeństwo osłabia poczucie osobistej odpowiedzialności. Jung opisuje nowoczesne społeczeństwo jako świat, do którym jednostka łatwo staje się przede wszystkim elementem liczby, organizacji lub grupy. Statystyka, administracja i masowe ruchy mogą być użyteczne, gdy porządkują praktyczne sprawy.
Problem zaczyna się wtedy, gdy ich język zastępuje pytanie o konkretnego człowieka i jego sumienie.
Średnia statystyczna nie mówi, dlaczego dana osoba podejmuje określoną decyzję, czego się boi, ani za jakie skutki jest gotowa odpowiadać.
Jung uważa, że człowiek ukryty w anonimowym tłumie odczuwa mniejszą osobistą winę za to, co robi grupa.
Właśnie dlatego zbiorowe hasła mogą uzyskać nad nim siłę większą niż własny osąd.
Autor odnosi tę diagnozę do doświadczeń totalitaryzmów i ideologicznej mobilizacji XX wieku, lecz nie ogranicza zagrożenia do jednego ustroju.
Każda wspólnota może tłumić niezależność, jeśli żąda identyfikacji bez miejsca na krytyczną refleksję. Jung nie przeciwstawia po prostu jednostki społeczeństwu.
Podkreśla raczej, że zdrowa wspólnota potrzebuje ludzi zdolnych do samodzielnego sądu. Bez takiej wewnętrznej pracy polityczne i społeczne deklaracje pozostają kruche, ponieważ mogą zostać przejęte przez lęk, resentyment lub potrzebę przynależności.
Indywidualność nie oznacza tu egoizmu, ale gotowość do przyjęcia odpowiedzialności, której zbiorowość często pozwala uniknąć.
Po drugie, nieświadomość jest źródłem projekcji i podatności na ideologię. Centralnym założeniem książki jest to, że człowiek nie zna siebie w pełni.
Świadomość obejmuje poglądy, intencje i obraz własnej osoby, lecz nie wyczerpuje psychiki.
Jung podkreśla znaczenie nieświadomości, czyli treści, popędów i obrazów, które wpływają na zachowanie, choć nie są bezpośrednio kontrolowane przez rozum.
Lekceważenie tego wymiaru nie usuwa go. Przeciwnie, zwiększa ryzyko, że nieuświadomione skłonności zostaną przypisane komuś innemu. Taki mechanizm Jung nazywa projekcją.
Człowiek może widzieć wyłącznie w przeciwniku agresję, żądzę władzy lub irracjonalność, nie dostrzegając podobnych możliwości we własnej psychice.
W skali społecznej projekcja ułatwia tworzenie obrazu wroga i wzmacnia fanatyczne podziały.
Dlatego autor nie ufa przekonaniu, że sama edukacja, racjonalne hasła lub poprawna doktryna uczynią społeczeństwo bezpiecznym.
Rozum ma istotną funkcję, ale nie panuje automatycznie nad całością ludzkiej natury.
Jung postuluje bardziej trzeźwe stanowisko, w którym człowiek uznaje własną sprzeczność i zdolność do destrukcji. To nie jest zachęta do podejrzliwości wobec każdego uczucia. Chodzi o ograniczenie moralnej pewności siebie. Osoba świadoma własnych ciemniejszych możliwości rzadziej idealizuje swoją grupę,
a ostrożniej reaguje na obietnicę prostego wyjaśnienia wszystkich problemów przez wskazanie winnego.
Po trzecie, indywiduacja oznacza integrację, a nie kult odrębności. W tle argumentu Junga znajduje się jego pojęcie indywiduacji. Nie oznacza ono demonstracyjnego bycia innym, zerwania z każdą tradycją ani wyniesienia prywatnych zachcianek ponad obowiązki.
Jest to długotrwały proces stawania się bardziej świadomą i wewnętrznie spójną osobą.
Człowiek ma rozpoznać różnicę między tym, kim wydaje się być w oczach otoczenia, a pełniejszą rzeczywistością własnej psychiki. Szczególne znaczenie ma konfrontacja z cieniem, czyli tymi cechami i impulsami, których nie chce się uznać za własne.
Integracja nie polega na bezkrytycznym realizowaniu agresji, zazdrości czy pragnienia dominacji. Polega na dostrzeżeniu ich, aby nie kierowały zachowaniem z ukrycia.
Derciu, w tym sensie dojrzałość psychiczna zwiększa, a nie zmniejsza odpowiedzialność etyczną. Jung odróżnia indywidualność od izolacji.
Człowiek nie staje się sobą poza relacjami, kulturą i zobowiązaniami, ale nie powinien też redukować się do roli obywatela, pracownika czy wyznawcy jednej idei.
Książka podkreśla, że żaden gotowy system nie może wykonać tej pracy za jednostkę. Organizacje oferują reguły wspólnego działania, natomiast samopoznanie wymaga osobistego doświadczenia i uczciwości. To właśnie nadaje indywiduacji wymiar społeczny.
Osoba mniej zależna od zbiorowej euforii i mniej skłonna do projekcji może uczestniczyć w życiu publicznym bez całkowitego porzucania własnego sądu. Po czwarte,
religijne symbole pełnią u Junga funkcję psychologiczną, nie wyłącznie doktrynalną. Jung poświęca wiele miejsca religii, ponieważ uważa, że nowoczesny człowiek nie rozwiązuje problemów psychicznych przez samo odrzucenie symboli i wiary.
Nie przedstawia religii jedynie jako zbioru twierdzeń, które można przyjąć lub odrzucić na drodze intelektualnej debaty. Interesuje go jej funkcja psychologiczna, symbole.
Rytuały i obrazy religijne przez stulecia pomagały ludziom nadawać formę doświadczeniom przekraczającym codzienny rozum, takim jak cierpienie, wina, śmierć, lęk i potrzeba sensu.
Gdy ten obszar zostaje całkowicie zlekceważony, potrzeba absolutu niekoniecznie zanika.
Według Junga może znaleźć ujście w świeckich ideologiach, które obiecują pełne wyjaśnienie świata i żądają bezwzględnej lojalności.
To jeden z powodów, dla których wiąże kryzys duchowy z podatnością na polityczny fanatyzm.
Nie oznacza to prostego twierdzenia, że każda religijność chroni przed przemocą, ani że powrót do dawnych form automatycznie rozwiąże społeczne problemy.
Jung krytycznie zauważa, że wiara może stać się wyłącznie deklaracją zbiorową, jeśli nie dotyka osobistego doświadczenia.
Jego stanowisko jest więc bliższe psychologii sensu niż obronie konkretnej instytucji. Dla współczesnego czytelnika ważne pozostaje pytanie.
Czy ma język i praktyki pozwalające rozmawiać o głębokich konfliktach wewnętrznych, zamiast przerzucać je na politykę, konsumpcję lub wizerunek?
Na koniec.
Granic projektu Junga wynikają z jego epoki i języka psychologii głębi. Siła, The Undiscovered Self, tkwi w połączeniu krytyki społecznej z pytaniem o psychikę jednostki.
Ale książkę warto czytać z historycznym dystansem. Powstała w okresie zimnej wojny, po doświadczeniu nazizmu i stalinizmu, dlatego jej ton jest alarmujący.
A zainteresowanie zbiorową sugestią oraz totalitarną władzą szczególnie wyraźne.
Jung stawia szerokie diagnozy dotyczące nowoczesności, nauki, religii i polityki.
Nie rozwija jednak empirycznej teorii społecznej w dzisiejszym sensie i nie przedstawia programu reform instytucjonalnych.
Jego pojęcia, zwłaszcza nieświadomość zbiorowa, archetyp czy symbol, są wpływowe kulturowo, lecz nie wszystkie łatwo poddają się współczesnej weryfikacji naukowej.
Czytelnik nie powinien zatem traktować ich jak jednoznacznie potwierdzonych kategorii klinicznych.
Ograniczeniem jest również silne zakorzenienie autora w europejskiej historii intelektualnej i chrześcijańskiej symbolice. Mimo to zasadnicza intuicja zachowuje wagę.
Informacyjny nadmiar, komunikacja grupowa i ostre podziały mogą wzmacniać presję konformizmu, nawet jeśli dzisiejsze warunki różnią się od realiów Junga.
Najbardziej użyteczne jest czytanie tej książki jako eseju stawiającego niewygodne pytania, nie jako kompletnego podręcznika psychologii ani polityki.
Jej wartość polega na przypomnieniu, że analiza systemów nie zwalnia ludzi z badania własnych motywów, lęków i skłonności do przypisywania winy innym.
Podsumowując, książka Junga będzie szczególnie wartościowa dla czytelników zainteresowanych psychologią głębi, historią idei, religią oraz społecznymi źródłami fanatyzmu.
Może zainteresować także osoby, które chcą rozumieć relacje między prywatnym życiem psychicznym a presją opinii publicznej, organizacji i politycznych narracji.
Nie należy jednak sięgać po nią w oczekiwaniu na szybki poradnik samorozwoju.
Jung nie oferuje zestawu prostych technik, a jego esej wymaga cierpliwości wobec pojęć takich jak nieświadomość, projekcja, cień i indywiduacja.
Intelektualną korzyścią z lektury jest przede wszystkim zmiana perspektywy. Autor pokazuje, że zagrożenie dla wolności nie wynika wyłącznie z działań instytucji lub przywódców. Wzmacnia je również niechęć jednostek do uznania własnej podatności na lęk, uprzedzenia i zbiorowe emocje. Praktycznie książka może skłaniać do ostrożniejszego oceniania własnej grupy, języka wroga i obietnic całkowitej pewności. Na tle innych książek o konformizmie wyróżnia się tym, że nie ogranicza analizy do mechanizmów społecznych. Jung szuka ich psychicznych podstaw, a zarazem traktuje potrzebę sensu i symbolu jako realny element ludzkiego życia.
To sprawia, że jego diagnoza jest mniej systematyczna niż współczesne badania społeczne, ale bardziej egzystencjalna.
The Undiscovered Self pozostaje ważnym, choć miejscami spornym, esejem o tym, dlaczego niezależny osąd wymaga nie tylko odwagi publicznej, lecz także samowiedzy.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Cegi Jung, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.